Gromadzimy się w ten szczególny dzień, w pierwszą sobotę miesiąca, którą sobie Matka Boża wybrała. Maria, tak jak każda kobieta, ma swoje upodobania. Jedna ma takie, druga ma inne. I Maria wybrała sobie pierwszą sobotę i ogólnie sobotę. I wybrała sobie 13 dzień. 13 to jest taka jej data, jej dzień, który ona w szczególny sposób działa i w szczególny sposób objawia się. Chociażby dzieciom w Fatimie zaczęła się objawiać 13 maja 1917 roku i to trwało do 13 października. Zamach na Jana Pawła II był 13 maja 1981 roku. I Jan Paweł II powiedział, że ta czwarta tajemnica fatimska dotyczyła właśnie jego. On miał zginąć, ale dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych i Bóg jest wolny w swoim działaniu. I Matka Boża na prośbę Maryi ocalił nam Ojca Świętego. Może pamiętamy, jak byliśmy ostatnio w kościele, było wspomnienie małej Teresy, Tereski od Dzieciątka Jezus, to wiemy, że jej choroba, dziwna choroba, śmiertelna, trwała od 25 marca, czyli od dnia zwiastowania, do 13 maja. I wtedy Teresa została cudownie uzdrowiona i miała pełną świadomość, że zawdzięcza to Maryi i swoim siostrom, które zmarły w wieku niemowlęcym. I dlatego jesteśmy tutaj, w pierwszą sobotę miesiąca, aby być razem z naszą mamą. Wiemy, jak czasem mama jest smutna, to dzieci próbują ją pocieszyć. I czasem skutecznie. Bo kiedy mama widzi swoje dziecko, które do niej się przytuli i powie: mamo, ja jestem z tobą, jest wszystko fajnie i będzie dobrze, to przychodzi taka radość i pokój serca. I my jako dzieci Maryi właśnie przychodzimy dzisiaj w takim celu, by być razem z nią, by jej pomagać, ale równocześnie, by ten smutek jakoś załagodzić, bo serce Maryi bardzo cierpi. Cierpi z tego powodu, że wiele osób idzie do piekła. I ona nic nie może zrobić, nic. Bo każdy człowiek ma wolną wolę i decyduje sam. Teraz w tej mszy świętej
czytanie z księgi Joba. Job odpowiedział Panu: wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Któż nierozumnie Twe rządy zaciemni? Dotąd Cię znałem ze słuchu. Obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. Stąd się we łzach rozpływam, pokutuję w prochu i popiele. Potem Pan błogosławił Jobowi. Także miał 14 000 owiec, 6 000 wielbłądów, 1000 jarzyn wołów i 1000 oślic. Miał jeszcze 7 synów i 3 córki. Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą Kasją, a trzecią Rogiem Antymonu. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Joba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi. I żył jeszcze Job 140 lat i widział swych potomków w całości 4 pokolenia. Umarł Job stary i pełen lat. Oto Słowo Boże.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają. Cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, a nie kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: szczęśliwe oczy wasze, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie. Przyjdź teraz, Duchu Święty, do naszych serc i umysłów i napełnij je. I daj nam światło poznania prawdy, byśmy to słowo przyjęli z miłością i wiarą. I aby to słowo zmieniało nasze życie. Przyjdź, Duchu Święty. Usiądźmy sobie. Dzisiaj już ostatni fragment Księgi Hioba. To zakończenie, niesamowite zakończenie. Wiemy, jaka była jego historia. Najpierw był człowiekiem sukcesu, wszystko się mu udawało. Był człowiekiem bogatym, miał synów, córki, wielbłądy, owce, wszystko. Po prostu człowiek sukcesu, można powiedzieć, człowiek, któremu się udało i trafiał w dziesiątkę z każdą inwestycją. Ale później Pan Bóg zabrał mu to wszystko. Tak naprawdę zły duch. Bo co, bo przyszła wiara. Czy będzie przeklinał Pana Boga, czy nie? Najpierw stracił wszystko, co miał z zewnątrz, a więc majątek i dzieci. Ale zgodził się na to, potem stracił zdrowie. I siedział. Trędowaty, w najgorszym stanie, jak najgorszy, jak człowiek najgorszy odrzucony, jak najgorszy nędzarz. Ale też wytrzymał, wytrwał. Przeprowadził dialog z Panem Bogiem. Zrozumiał, kim naprawdę jest i naprawdę jest nikim. Bo my, chociażbyśmy nie wiadomo, kim byli, jesteśmy prochem. I w momencie, kiedy w duchu pokory przyznał się, kim naprawdę jest, że jest nikim, że jest nędzarzem, że tak naprawdę nikim jest, no dokładnie, to wtedy otrzymał łaskę, wyzdrowiał. Nowe błogosławieństwo, nowe dzieci, wszystko nowe i żył jeszcze długo, długo, długo. Osiągnął pełnię szczęścia. Moi drodzy, o co chodzi Panu Bogu? Bardzo często tak jest, że my, osiągając pewien sukces i pewien stan materialny, czujemy się bezpiecznie i pewni siebie. I uważamy, że sobie to zawdzięczamy. No, bo ja jestem mądry, ja wiem, jak zrobić, ja wiem, jak postąpić, a innych traktujemy nieco gorzej, nie? Jacyś nieudacznicy, jacyś tacy, wszyscy są. I to nam daje takie poczucie wartości. Jesteśmy tacy, o, lepsi, czujemy się. I Pan Bóg wtedy czasami robi nam taką małą terapię, że nas pozbawia tego wszystkiego, w czym pokładaliśmy nadzieję. Po co to jest potrzebne? Po co to jest nam potrzebne, że my sobie tego wszystkiego do nieba nie weźmiemy? Urody sobie nie weźmiesz, pieniędzy, dóbr materialnych, domów, hektarów, setek tysięcy czy milionów złotych na koncie, nic nie weźmiesz, nic. Tylko co weźmiesz? Miłość, to co zrobiłeś dobrego. Kiedy i właśnie o to chodzi, że Pan Bóg czasami daje nam taką szkołę. I czasami, kiedy spotykają nas trudności, pamiętajmy, jest to próba wiary. I chodzi o to, byśmy z pokorą stanęli przed Bogiem i tak jak Hiob powiedzieli, Panie, jestem nikim. Sam z siebie jestem nikim. I to jest prawda. To gdzie jest w takim razie moja wartość? Nie we mnie. Wartość moja jako człowieka jest w cenie, którą zapłacił za mnie Jezus. A jaką cenę zapłacił Jezus? Oddał swoje życie. Nie ma wyższej ceny. Więc tu jest twoja wartość. Nie szukaj wartości w sobie, w swoich zdolnościach, nawet w swoim koncie, nawet, nie wiem, w relacjach, w układach. Tylko w tym, jaką cenę za ciebie zapłacił Jezus. Jest taki ksiądz, franciszkanin, kapucyn, nazywa się ojciec Raniero Cantalamessa. On jest człowiekiem bardzo mądrym, wykształconym, chyba jakimś profesorem ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego. I był sobie profesorem, cieszył się swoimi tytułami i znajomościami. I był taki dumny z tego, że ma najwyżsi, najwięksi profesorowie, Ojciec Święty i wielu, wielu innych. Jest jego przyjaciółmi. Fajnie mieć, nie, takich mądrych, postawionych przyjaciół. I on czuł się pewnie. I pewnego razu, kiedy czytał Pismo Święte, tak bardzo mocno dotknęły jego słowa: już nie nazywam was sługami, lecz nazwałem was przyjaciółmi. Sługa nie wie, co czyni Pan jego, a wy jesteście moimi przyjaciółmi, bo nic przed wami nie zakryłem, a objawiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego ojca. I on poczuł, Jezus jest moim przyjacielem. To dało mu taką radość, że wszystkie te znajomości i to wszystko, czym żył dotychczas, uznał za nic. W porównaniu z tym, co Jezus o nim powiedział. Jego decyzja była bardzo radykalna. Wiecie, co zrobił? Zostawił studia, zostawił uniwersytet i został wędrownym kaznodzieją. Takim, co chodzi od wioski do wioski i głosi Pana Jezusa. W zakonie franciszkanów jest to możliwe, więc otrzymał pozwolenia odpowiednie i tak też czynił. Ale nie na długo mu się to zdarzyło, ponieważ Jan Paweł II go wezwał i powiedział do niego, ty będziesz kaznodzieją, ty będziesz mówił kazania do Watykanu, czyli do wszystkich, do Ojca Świętego, do wszystkich urzędników, wszystkich pracujących w Stolicy Apostolskiej. I do dzisiaj jest on kaznodzieją papieskim. On doświadczył tej mocy. Dlaczego? No właśnie, kluczem jest święty Franciszek. Święty Franciszek uczy nas jednej rzeczy, uczy nas pokorem. Jeden ksiądz mówił tak, swój przykład podawał. Wyobraź sobie, że siedzisz sobie w restauracji, pijesz kawę, czy piwo, czy coś, czy winko sobie pijesz, jesz ciasteczko w towarzystwie eleganckim, super. I nagle przychodzi jakiś obdarty człowiek, jakiś człowiek taki żyjący pod mostem gdzieś, powiedzmy o bezdomny, który jest jeszcze niezbyt ładnie pachnie i jeszcze jest pijany. I mówi do ciebie, ty łotrze jeden, ty pyszałku, jesteś wredny, bezczelny i w ogóle beznadziejny. Co ty sobie myślisz? Kim jesteś naprawdę? I tak nam powiedział parę rzeczy z naszego życia. Co byśmy zrobili? Na pewno byśmy się oburzyli, zdenerwowali i powiedzieli mu, zmykaj stąd, wcale nieprawda, to ty taki jesteś. I ten ksiądz potem mówi, dobrze, ale gdyby w tej restauracji siedział święty Franciszek, i spotkałaby go podobna sytuacja. Przychodzi ktoś i mówi mu, jesteś taki, taki. Jesteś pyszałkiem, w ogóle próżnym, w ogóle za kogo ty się uważasz. Nie wiadomo, co ty jesteś, co ty sobą prezentujesz. Co by powiedział święty Franciszek? Wiesz, ty masz rację. Ty masz rację. Na czym polega pokora? I to jest, moi drodzy, bardzo ważne. Zapamiętajmy sobie. Pokora polega na tym, że jak ktoś ci zwróci uwagę, że coś źle zrobiłeś, czy zrobiłaś, to nie unosisz się ambicją, tylko co? Podziękujesz mu. Dzięki, powiesz. Masz rację, taki jestem. Postaram się poprawić. Tyle. I teraz pytanie, czy jesteś w stanie coś takiego zrobić? To może być sytuacja, kiedy mąż ci zwróci uwagę, żona, szef, nie wiem, ktoś bliski. Jak reagujesz? Pokora to stanięcie w wolności wokół siebie, nie? Owszem, jestem grzesznikiem, ale Pan Bóg za mnie zapłacił. Mam świadomość ceny. Ale z drugiej strony mam świadomość również tego, że nieustannie muszę pracować nad sobą, aby oddawać Panu Bogu swoje grzechy i aby się zmieniać. To jest łaska nawrócenia. Pokora otwiera nam drogę do nawrócenia. I Ewangelia jeszcze dzisiejsza, bardzo ciekawe słowa. Jezus wysłał 72 przed sobą do miast, do których miał się udać. I dał im władzę nad duchami, nad chorobami. No to, wiecie, fajna sprawa. Ja też doświadczyłem tego, no bo akurat konkretnie bardzo w tym kluczu, kiedy był kilka lat temu kurs Pawła w Burzynie. To jest taki któryś tam z kolei kurs powyżej tego, który myśmy mieli tutaj w parafii. Kiedy się to trwa 11 dni i 2 dni się idzie bez niczego. Nie bierze się jedzenia, nie bierze się pieniędzy, idzie się od domu do domu, głosi się Jezusa. Jak nam dadzą zjeść, to zjemy, jak nie dadzą, to nie zjemy. Niesamowite doświadczenie. I moi drodzy, i rzeczywiście Pan Bóg dokonywał cudów, bo i ludzie byli uzdrowieni i uwolnieni. I takie rzeczy jak się działy, ludzie decydowali się na spowiedź po kilkunastu latach. I ja już w moim doświadczeniu mogę powiedzieć, że widziałem wiele cudów na moje oczy. I kochani, i to daje radość. To daje naprawdę radość. Ale Jezus mówi, nie tu. Wy się tak nie cieszcie. Wy się nie cieszcie tym, co widzicie, bo widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Jezus mówi, to żadna wasza zasługa, to ja dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika. Czyli to żadna ich zasługa, tylko Jezusa, który daje władzę. I co mówi? Nie z tego się cieszcie, że złe duchy się wam poddają, lecz cieszcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Czy kiedyś rozradowałeś się tym, że twoje imię jest w niebie, że tam czekają na ciebie ludzie twoi bliscy, twój pradziadek, prababcia i jeszcze wcześniejsi przodkowie, którzy z wielką miłością się za ciebie modlą cały czas, a może twoje dziecko, a może twój mąż i wielu, wielu przyjaciół i świętych, przede wszystkim Jezus, Matka Boża i wielu, wielu innych. Oni walczą o ciebie i kiedy jesteś w grzechu, oni się bardzo martwią i robią wszystko, żebyś wrócił. Czy rozradowałeś się kiedyś z tego, że tam jest pałac przepiękny, który będziesz miał, o jakim nie śniłeś i pokój serca, jakiego sobie nie wyobrażasz? O to chodzi. Moi drodzy, z tego się cieszmy. Muszę jeszcze tu chwilkę, minut, musicie wytrzymać, bo to, co jest, jest bardzo ważne. Jezus wtedy rozradował się w Duchu Świętym i powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. O co tu chodzi? Możesz być profesorem uniwersytetu, możesz mieć profesor zwyczajny, czy nadzwyczajny, czy docent, doktor habilitowany, nie wiadomo jeszcze jaki tytuł, 10 fakultetów, możesz być znanym publicystą naukowym na całym świecie, w mediach, wszędzie, ale to nie znaczy, że zrozumiesz prawdy Boże. Można być nawet księdzem i można być nawet biskupem i można być nie wiadomo kim i nie rozumieć tego, co Bóg mówi, prawd Bożych. A dlaczego? Bo trzeba mieć pokorę. Jeżeli mam odrobinę pychy we mnie, jeżeli jestem, wynoszę się nad innych, czuję się lepszy, innych uważam za gorszych od siebie. Nie staję wprawdzie w sobie, oburzam się, kiedy ktoś mi tam coś powie, czy mam niechęć w sercu, bo co, bo naruszył moją świętą ambicję. Bądź pewien, nie zrozumiesz Słowa Bożego. Nie zrozumiesz Bożych praw, nie ma szans. Bo aby taką prawdę zrozumieć, trzeba być człowiekiem prostym i pokornym. I babcia nie umiejąca pisać i czytać, albo nie znająca ortografii, może lepiej poznać prawdy Boże, niż profesor, doktor habilitowany z jakiegoś uniwersytetu. Więc miejmy tego świadomość. I dalej. I to jeszcze nie jest to, że ja mogę to zrobić własnym wysiłkiem. Nie. Nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani nikt, kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Czy jeżeli chcesz poznać Ojca, to to jest łaska Boża. Syn zechce i objawi ci to. Możesz Go prosić, ale to jest łaska. Ty własnymi siłami, własną pychą, własną ambicją nie zrobisz tego, bo nie masz takiej możliwości, żeby to poznać. I potem Jezus zwraca się do uczniów i mówi tak. Szczęśliwe wasze oczy, że widzą, co wy widzicie. Bo wielu proroków i królów mogło to ujrzeć, a nie ujrzeli. Czy nie moglibyśmy powiedzieć tego samego? Moi drodzy, nasi przodkowie, babcia, prababcia, czy gdybyś jej powiedział na przykład, że w Starym Sączu, na rynku, tam, na polu, gdzieś tam za klasztorem, tam w tych krzakach, tam w tych polach takich, co tam są, będzie papież, to by się popukali po głowie i powiedzieli, lecz się. To było nie do przyjęcia, nie do uwierzenia, że Ojciec Święty będzie w Starym Sączu, że będzie kanonizował tam Kingę. I to w jakich dramatycznych sytuacjach, pamiętamy, co się wtedy działo. Ilu z nas go widziało bezpośrednio? Moi drodzy, my widzimy to wszystko. I pamiętajmy, Jezus mówi, szczęśliwe oczy wasze. Jesteś szczęśliwy, bo widzisz to, co Bóg robi. I widzisz te niesamowite rzeczy i to ma być dla ciebie siła i moc, aby przetrwać trudności, aby przejść świadectwo, aby przejść próbę wiary. Dziękujemy ci, Panie, za to słowo. Niech ono w nas trwa i nas przemienia. Mario, nasza Matko, Tobie się zawierzamy. Prowadź nas do Jezusa. Amen.